Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 16 zu Alkida 1447 roku po Hidżri, albo też Quattro Die Mai, Jan Domini Bismile Simo Vice Simo Sexto. Proszę Państwa, dziękuję Państwu za subskrybowanie, komentowanie, udostępnianie. Proszę pamiętać, że każda interakcja, każda subskrypcja, każdy Państwa wpis naprawdę zwiększa zasięgi i buduje też świadomą społeczność. Dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite. Tu będę miał jeden komentarz. W gronie patronów witam panią Joannę Goralewicz, Ewę Kurczap, Alberta Kowalskiego i Andrzeja Kubiaka. Uwaga, uwaga, te osoby, które są patronami na Patronite, nie wiem, czy dostaliście maila, czy też nie, a w każdym razie macie już dostępny pierwszy odcinek historyczny o Hamasie. On już będzie na stałe dostępny na Patronite. Pod koniec tygodnia podkaże się drugi odcinek. To jest związane z tym, że tam są limity transferu, więc ja niestety to są duże pliki. Więc macie Państwo, szukajcie sobie, jest post napisany i w tym poście jest link. Jak się na ten link kliknie, to już wszystko później powinno być może iść dobrze, tak? Także macie Państwo odcinek dodatkowy, odcinek specjalny. Historia Hamasu to jest część pierwsza, czyli od... aż do utworzenia Hamasu, tak naprawdę. To jest pierwsza rzecz, a druga to jest, będzie dzisiaj materiał dodatkowy, prawie na pewno go zdążę, on będzie dostępny ma na Patronite i na Spotify'u. Proszę Państwa, udało mi się też uporządkować przynajmniej do 15 odcinka sprawę tych dodatków Edu, także one się będą pojawiały co kilka dni na takiej playliście Edu i normalnie na Państwa kanale, także możecie sobie je pooglądać. To specjalnie na Państwa życzenie, żeby to było wyłączone, żeby można było sobie posłuchać samych tylko tych odcinków edukacyjnych. Proszę Państwa, no i mamy jeszcze reklamę, tak? Przypominam, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. Otóż reklama. W czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Aha, w tym dzisiaj materiale dodatkowym, zapomniałem powiedzieć, to będziemy sobie mówili m.in. o tym, kim są pionierzy z Baszan, no i oczywiście o weselu Ben Świra, tak? To tutaj tego oczywiście omówić nie możemy. Proszę Państwa, no mamy pierwszy temat. Pierwszy temat jest tematem dnia, nie mógł być inny. Otóż będzie bitwa o Ormus, czy Trump chce bitwę o Ormus. Państwa, to jest w ogóle niezwykle ciekawa rzecz, ja będę jeszcze mówił, ponieważ dzisiaj prasa amerykańska też podsumowuje coś, co określa łagodnie sypiącą się narracją, tak? Albo też sypiącą się narracją Trumpa, sypiącą się narracją wojenną, właśnie przekaz jest jednoznaczny. Proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony przekazuje nam się następujący komunikat: blokada Iranu jest absolutnym sukcesem, gospodarka Iranu załamie się w ciągu kilku dni, w zasadzie jest już zrujnowany całkowicie przemysł jeszcze naftowy i tak dalej, tak? Z drugiej strony, no jeżeli tak, to dlaczego nie poczekać jeszcze te kilku dni, aż się gospodarka załamie, ludzie wyjdą na ulicę i nie trzeba będzie z nikim walczyć, tak? A z drugiej strony Trump chce przyspieszenia, prawda, bo właśnie, żeby przełamać tą blokadę, którą nałożyli Irańczycy. No to albo jedno, albo drugie, tak? Albo uważamy, że wygrywamy tym, co robimy w tej chwili i to wygrywamy w cuglach, albo też uznajemy, że nie, że nie wygrywamy, a w związku z tym no, robimy różne kolejne rozpaczliwe ruchy. No więc w tej chwili, proszę Państwa, mamy tak, że Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone pomogą statkom, które utknęły w ciśninie Ormus, nie tyle co eskortować je, co będą wskazywać, prawda, czy też prowadzić te statki. Więc oczywiście złośliwi stwierdzili, że on nie ma lepszego sposobu na rozminowanie ciśniny Ormus niż puszczenie tak 50 tankowców. Niech idą, prawda? Tam jest dostatecznie głęboko, jak nawet pójdą na dno, to następne mogą płynąć nad nimi. W ten sposób jest to genialny sposób. A i to, proszę Państwa, zaoszczędza pracy trałowcom, więc może dlaczego nie. Tak, więc co więcej, tutaj Trump powiedział, ten projekt nazywa się projektem Wolność, potem będzie jeszcze Równość i Braterstwo. I zapowiedział, że wszelkie ingerencje będą, reakcje będą z użyciem siły. No więc Trump powiedział, że ta inicjatywa zwana projektem Wolność rozpocznie się w poniedziałek rano czasu bliskowschodniego, czyli teoretycznie już się zaczęła. Od razu mówię na Marine Tracker, nie widać entuzjazmu, tam nie widać, żeby te trójkąciki podskakiwały do góry. W każdym razie tutaj twierdzą, że administracja, znaczy amerykańska narracja jest taka, administracja Trumpa wysłuchała głosów państw ubiegających się o pomoc w uwolnieniu statków. Co więcej, właśnie ostrzegł, że wszelkie ingerencje będą rozpatrywane z użyciem siły, ale nie podał żadnych więcej szczegółów. Trump natomiast napisał, to są statki z regionów świata, które w żaden sposób nie są powiązane z tym, co obecnie dzieje się na Bliskim Wschodzie. No więc to jest oczywiście wyzwanie rzucone Iranowi i też próba powrotu do konfrontacji, ponieważ, no właśnie, powstaje pytanie, co wydarzy się w tej sytuacji. Po pierwsze, jeżeli wydarzy się to, że te statki zaczną płynąć, to w naturalny sposób Iran powinien wypuścić ze dwie czy trzy łodzie, których nie ma, a następnie zrzucić parę min morskich w te miejsce, którym nie ma. Tam jest akurat ten przesmyk, którym się płynie, jest do tego stopnia wąski. Ta trasa dla przepływu tych tankowców jest do tego stopnia niewielka, że w zasadzie nie jest to bardzo kosztowne. No i zobaczymy, przecież tutaj nie będzie niby użycia siły, po prostu same wpłyną na minę. Co więcej, no oczywiście tutaj, jeżeli ten ruch się oczywiście powiedzie, no to będzie to odblokowanie ciśnienia Ormuz. Ja zresztą twierdzę, że jedynym sposobem wyjścia z twarzą dla Amerykanów jest odblokowanie właśnie ciśnienia Ormuz. Natomiast czy to się uda bez wprowadzenia wojsk lądowych i uderzenia na już terytorium Iranu wzdłuż cieśniny Ormuz, ewentualnie zajęcia tych strategicznych wysp irańskich, które są w cieśninie Ormuz i przy cieśninie Ormuz, to jest zupełnie inna sprawa. Znaczy ja uważam, że bez zaangażowania wojsk lądowych tak czy inaczej jest niewielka szansa na powodzenie tej operacji, chyba że powodzeniem jest to, żeby parę tankowców, że tak powiem, zaczęło trochę zwiększać swój ślad węglowy, tak? Tak to ładnie powiedzmy. Tym bardziej, że właśnie przed chwilą pojawiła się informacja, że o ataku na, tylko właśnie nie wiadomo, czy na tankowiec, czy na kontenerowiec, ale to o tym za chwilę. W każdym razie Trump nie wyjaśnił, co to znaczy kierowanie statkami, to co złośliwy mówią, to już powiedziałem. Centcom natomiast wieczorem wydał swoje oświadczenie. Wiecie Państwo, bo to jest teraz tak, że a propos jednolitości stanowisk i dwuwładzy w Iranie. No więc mamy komunikat Trumpa, a potem mamy komunikat wojska, które mówi o co chodzi. No więc to ma polegać na koordynacji bezpiecznego ruchu między unieruchomionymi statkami, a nie na ich eskortowaniu. Centcom poinformował, wsparcie wojskowe USA dla projektu Wolność obejmie niszczyciele pocisków kierowanych, ponad 100 samolotów bazowania lądowego i morskiego, bezzałogowe platformy wielodomenowe oraz 15 tysięcy żołnierzy. Proszę Państwa, no, powstaje pytanie, czy ci tych żołnierzy, co oni, zrzucą na środek tej cieśniny Ormuz w kapokach i oni będą tam, nie wiem, ręcznie te miny wyławiali, czy co dokładnie miał poeta na myśli, mówiąc o tych 15 tysiącach żołnierzy. Bo jeżeli miał na myśli to, że rzeczywiście dojdzie do tego desantu, to byłoby zrozumiałe, to znaczy byłby to po prostu ruch ryzykowny niezwykle, jak wiele tutaj, no ale dający powiedzmy możliwość ogłoszenia zwycięstwa, to na pewno. Jeżeli by Amerykanie zajęli właśnie cieśninę Ormuz i zaczęli kontrolować ten ruch, no ale mówię, zajmując również wybrzeża, no to faktycznie ograniczyłoby to możliwości Iranu do ewentualnie wypuszczania dronów z odległych lokalizacji i rakiet balistycznych też z odległych lokalizacji, co przy powiedzmy dużym nagromadzeniu broni przeciwlotniczej, znaczy przeciwrakietowej tak naprawdę w Zatoce, mogłoby no, nie mieć powodzenia. Tak? Straty to są możliwe, natomiast zwycięstwo byłoby ewidentne. No, w każdym razie reakcja Iranu najpierw była stonowana. Rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji, Sardar Hossein Mohibi, powiedział, że siły zbrojne dysponują zdolnościami operacyjnymi i sprzętem wojskowym niezbędnym do zwycięstwa. No i generalnie boska moc zapewni irańskim siłom zbrojnym pokonanie większej siły. Natomiast IRIB, prawda, to jest stacja państwowa, określiła to ogłoszenie jako element, cytuję, delirium Trumpa, koniec cytatu. Podczas gdy kilka agencji informacyjnych podało jedynie streszczenie zagrożenia. Ibrahim Azizi, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, opublikował swoją odpowiedź, pisząc ostrzeżenie i twierdząc, każda amerykańska ingerencja w nowy reżim morski cieśniny Ormuz będzie uznawana za naruszenie zawieszenia broni. Tak na marginesie, to oświadczenie Trumpa pojawiło się w momencie, kiedy Iran złożył Stanom Zjednoczonym nową propozycję zakończenia wojny. Więc oczywiście ona nie została w ogóle ani skomentowana, ani nigdzie uwzględniona. To jest tak, czy jeżeli się okaże, że Trumpowi uda się przywrócić status quo sprzed wybuchu wojny 28 lutego, no to będzie rzeczywiście, tak jak powiedziałem, sukces. I oczywiście chodzi o to, że żeby te statki, które będą przepływały, nie musiały płacić Iranowi tam około dolara za baryłkę. Nie wiadomo, jakie są taryfy przy statkach handlowych, tak? Znaczy przy statkach na przykład wywiozących kontenery. To o tej ropie wiadomo po prostu od tych, którzy już zapłacili. Jest to również subtelny atak na Europejczyków, którzy organizują wspólne działania mające na celu utrzymanie otwartej zatoki, ale jak Trump złośliwie powiedział, że Europejczycy są zainteresowani interwencją dopiero po ustaniu wojny, tak? No to jest, proszę Państwa, to jest najlepszy sposób, tak, że przyjść na pole bitwy i ocenić straty, prawda, ubolewać nad nimi, nie wiem, dostarczyć pomoc moralną i tak dalej. Więc to jest na pewno najrozsądniejszy sposób brania udziału w tej wojnie przez Europejczyków, no ale oczywiście Trump to zauważył. Otóż tak, no w tej chwili są, już same amerykańskie media podnoszą następujące kwestie. No po pierwsze nie wiadomo, co z tymi minami. Na przykład to przejście w pobliżu, czy wodami Omanu, rzekomo jest zaminowane. A jednocześnie dzisiaj ten urząd morski brytyjski zasugerował, że jeżeli tankowce będą płynęły, to żeby robiły to trasą właśnie tą bliżej Omanu, czyli po ich wodach terytorialnych. No i ja bym złośliwie zapytał się, czy to oznacza po prostu, że BBC rozstawiła już na plażach kamery, żeby mieć dobre zdjęcia, no bo to by to oznaczało. Co więcej, druga sprawa jest taka i możliwe jest po prostu, to jest, jak oni to nazywają teraz, flota komarów, tak? Czyli flota łodzi motorowych, które mogą po pierwsze stawiać miny, po drugie mogą nękać większe statki. Tak na marginesie, na tych łodziach czasami są rakiety, w tym takie rakiety o zasięgu powiedzmy do 4-5 km przeciwpancerne, czyli takie typu Kornet, prawda, lub lokalne warianty. I nimi takiemu, powiedzmy, nie wiem, czy kontenerowcowi, to może, zależy gdzie się trafi, ale na pewno tankowcowi można zrobić dużą krzywdę. Zresztą teraz właśnie jakiś został ostrzelany, chociaż specjaliści dzisiaj wskazują, że i tak większość tych ataków skutecznych, oczywiście, bo nieskutecznych to już nikt nie liczy, bo tym bardziej nie wiadomo, jeżeli coś poleciało, nie pojawiło się na radarach, to nawet o tym nie wiemy. Natomiast tych skutecznych była przy pomocy dronów. Przy pomocy dronów, które dość precyzyjnie trafiały w te statki. Te drony, co prawda, mają nieduże ładunki wybuchowe, no ale wszystko zależy od tego, gdzie on trafi. On może precyzyjnie na przykład trafić w mostek, żeby daleko nie szukać. Więc według Międzynarodowej Organizacji Morskiej do tej pory około 20 statków handlowych zostało trafionych pociskami po rozpoczęciu wojny. Natomiast właśnie natomiast mamy jeszcze dodatkowe informacje z cieśniny Ormus, z tego co się dzieje od rana. No po pierwsze mamy informacje o tym, że drugi irański supertankowiec uniknął schwytania przez Amerykanów. W tej chwili już jest na wodach w okolicach Indonezji, w okolicach archipelagu Riau. On po prostu włączył teraz ten swój nadajnik. To jest tanker Tracker, poinformował, że to jest, on się nazywa Deria i przepływa obecnie przez cieślinę Lombok w Indonezji, wiezie 1 880 000 baryłek ropy, ale nie dostarczył jej do Indii. W tej chwili tutaj wskazano, że statek płynie dalej na południe, w czasie gdy jego siostrzane jednostki w tym regionie były przekierowane z powrotem do Iranu przez marynarkę wojenną USA. Obecnie zmierza do punktu zbornego w okolicach archipelagu właśnie Riau. Więc natomiast irański supertankowiec Huge, przewożący 1 900 000 baryłek ropy, zdołał uniknąć tak samo blokady z amerykańskiej, znalazł się właśnie w cieśninie Lombok, zmierzając też w kierunku Riau. W sumie Tankers Trackers poinformował, że w kwietniu z Iranu wypłynęło około 25 tankowców z ropą naftową. 7 z nich zostało przekierowanych z powrotem do irańskich portów. 2 zostały przejęte przez siły amerykańskie. Pozostałe dotarły do zamierzonych miejsc lub punktów zbornych. Tak? To taka jest informacja o tankowcach. Mamy jeszcze informację o masowcu zaatakowanym przez kilka małych jednostek u wybrzeży Iranu. To jest około 20 km, czyli 11 mil morskich, na zachód od Sirik. To jest brytyjska agencja monitorująca handel morski. Poinformowała, że załoga została uznana za bezpieczną po incydencie, do którego właśnie doszło na zachód od Sirik. Nie zgłoszono żadnego wpływu na środowisko, czyli krótko mówiąc, nic nie dymi. Co jeszcze można powiedzieć? Chyba w zasadzie tutaj o tym incydencie tyle. Aha, no i mamy oczywiście stanowisko Iranu. Otóż Iran ostrzegł, że każda próba ingerencji USA w ciśnienie Ormuz, to są już najnowsze informacje, uznana za naruszenie zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Tutaj Trump jeszcze powiedział, że właśnie a propos, że ten projekt Wolność jest gestem humanitarnym dla załóg na pokładach statków uwięzionych w blokadzie. No, proszę Państwa, to jest rzeczywiście humanitaryzm wręcz na miarę humanitarnej armii. Czyli co? Oni mają płynąć, nie będą eskortowani i mają na przykład wpłynąć na minę albo spotkać się z migrującym właśnie dronem. I co? Humanitarnie, że tak powiem. Chodzi o to, żeby się nie męczyli po prostu. To chyba jest taki pomysł prezydenta Trumpa. W każdym razie Iran, co jeszcze Iran powiedział? Iran już więcej nie powiedział. Axios natomiast poinformował, że źródła poinformowane o propozycji irańskiej, Iran wyznaczył miesięczny termin na negocjacje w sprawie umowy o ponownym otwarciu cieśniny, zniesieniu blokady morskiej USA i zakończeniu wojny. Tutaj wskazano, że to czy IRGC twierdzi, że musi on wybrać pomiędzy niemożliwą operacją a złym porozumieniem z Islamską Republiką Iranu. No więc to jest tak, że europejscy sojusznicy, bo Stany Zjednoczone to niespecjalnie chyba obchodzi, natomiast europejscy sojusznicy obawiają się, że im dłużej cieśnina pozostanie zamknięta, tym bardziej ucierpią gospodarki europejskie. Tutaj miński minister spraw zagranicznych rozmawiał z Araqchim. On powiedział, że Niemcy popierają rozwiązanie negocjacyjne, ale Iran musi całkowicie i w sposób wiarygodny zrezygnować z broni jądrowej i natychmiast otworzyć cieśninę Ormuz. No w tej chwili wskazano, że ceny ropy naftowej są obecnie około 50% wyższe niż przed konfliktem. Od razu powiem, że tutaj rynki, bo tutaj cytowałem dzisiaj na Twitterze Bloomberga, Bloomberg twierdzi, że rynki niespecjalnie uwierzyły w skuteczność tej potencjalnego nakierowywania statków na blokadę. O, to chyba jest to najlepsze określenie. A w związku z tym ceny ropy się na razie ustabilizowały, tak? Były krótkie spadki, a potem stabilizacja. To jest sekretarz skarbu Scott Bessent, natomiast powiedział, że blokada morska była jedynie częścią szerszego embarga gospodarczego. Powiedział, dusimy reżim, a oni nie są w stanie opłacić swoich żołnierzy. To prawdziwa blokada gospodarcza obejmująca wszystkie sektory rządu. Jakby poprzednio to była, nie była blokada gospodarcza, którą wprowadzono na ponad 7 lat, tak? Więcej. W każdym razie Stany Zjednoczone są tutaj, natomiast Mohsen Razei, to jest doradca wojskowy Chameneiego, zapowiedział, że siły irańskie zatopią amerykańskie statki, to bym chciał zobaczyć, bo raczej nie wiadomo czym. Stany Zjednoczone są jedynym piratem na świecie, który posiada lotniskowce. Nasza zdolność do konfrontacji z piratami jest nie mniejsza niż nasza zdolność do zatapiania okrętów wojennych. Przygotujcie się na stawianie czoła cmentarzysku waszych lotniskowców i sił zbrojnych. Tutaj jedną rzecz napisał prawdziwą, bo zdolność do zatapiania, do konfrontacji z piratami jest taka sama jak zdolność zatapiania okrętów wojennych. Przypomnę, że Iran nie zatopił żadnego okrętu wojennego, więc w zasadzie ma taką samą zdolność. Znaczy, Państwo, musimy odróżnić jak gdyby propagandę od fikcji, tak? Znaczy, to, że Iran jest w stanie bez większego problemu zatopić prawie każdy tankowiec, zatopić, zniszczyć, prawda, spowodować, że on tam przestanie być sterowny, który będzie przepływał przez cieśninę Ormuz, jeżeli nie zostaną zajęte wybrzeża, no to tak, no to jest jak najbardziej, prawda? To są, trzeba pamiętać, że to są pociski przeciwokrętowe. Jeżeli Amerykanie nie będą eskortowali, czy nie będzie tam fizycznie wewnątrz cieśniny amerykańskich okrętów wojennych, to ich zdolność do zestrzelania czegoś takiej rakiety lecącej w kierunku tankowca jest po prostu żadna. W związku z tym każda rakieta, jeżeli zostanie wystrzelona rakieta, a nie dron, i to taka rzeczywiście przeciwokrętowa, no jest w stanie taki tankowiec zatopić. No 2-3 tankowce, które pójdą na dno i pozostałe przestaną płynąć po prostu, bo armatorzy też nie będą ryzykować, czy sami kapitanowie nie będą ryzykować życiem załóg, krótko mówiąc. Więc to jest jedna prawda. No ale druga jest taka, że w konfrontacji z flotą szczególnie, bo z pojedynczym okrętem to jeszcze nie wiadomo, ale z flotą wielu okrętów, które mają w tej chwili jeszcze uzupełnione zapasy antyrakiet, no to, krótko mówiąc, Iran jakby mógł, to by coś zatopił. Na razie nic nie zatopił, ani żadnego z tych okrętów nie trafił. Te okręty są w stanie się samo uszkodzić, to jest inna sprawa, ale to już jest zupełnie inna kwestia i dotyczy głównie systemów kanalizacji, natomiast niewiele więcej. No dobrze, proszę Państwa, w każdym razie jak będzie to wyglądało? No, proszę Państwa, to jest po raz kolejny mamy daleko posuniętą niespójność w komunikacji amerykańskiej, bo Amerykanie z jednej strony twierdzą, że tamci nie mają żadnej marynarki, nie ma już min, ale nie będą eskortować, tylko będą, że tak powiem, wskazywać drogę. Na przykład, wiecie, jak tam popłyniecie, tak, widzicie tam słońce zachodzi, tak, no to tam 3 stopnie na prawo i już będziecie, prawda, w Indiach, tak? No, to powodzenia. I tyle, więc możemy wam pożyczyć sekstans na przykład, żeby było łatwiej nawigować, tak? Albo Google Maps udostępnić. No, wiecie Państwo, to w takiej sytuacji to oczywiście sugeruje, że nie, że wcale ani ten Iran nie jest taki słaby w tej ciśnieniu, nie, że ryzyko jest gigantyczne, bo inaczej Trump wysłałby po prostu własne okręty. Jeżeli ich nie wysyła, a te okręty są w stanie w przeciwieństwie do tankowców się bronić, to znaczy, że oceniają amerykańscy wojskowi, że ryzyko jest bardzo duże, więc po co mają ryzykować swoimi okrętami, jak mogą cywilnymi tankowcami. Szczególnie, jeżeli są obcych bander, tak? Proszę Państwa, punkt drugi to są rozmowy Iran-Stany Zjednoczone. Otóż oprócz tego, że mamy wymianę gruźb, to mamy również wymianę dokumentów. Ja już o tych wymianach, proszę Państwa, nie opowiadam, bo to jest na 9-punktowy plan amerykański. Iran odpowiedział 14-punktowym swoim. Oczywiście w mediach amerykańskich przeczytacie Państwo, reżim na kolanach błaga o pokój, wysyła 14 punktów. To, że jest to w odpowiedzi na 9 amerykańskich punktów, nikt tego nie zauważy. To jest, Państwo, właśnie piękno tej propagandy. W każdym razie to jest tak, że w tej chwili Iran otrzymał odpowiedź Stanów Zjednoczonych na swój plan. Podkreślił, że linia Iranu koncentruje się wyłącznie na zakończeniu wojny i nie zawiera żadnych szczegółów związanych z polem nuklearnym, bo od wczoraj z uporem godnym lepszej sprawy publikowane są jakieś propozycje dotyczące uranu, tak? Znaczy być może to są propozycje, które zostały złożone, ale nie na tym etapie negocjacji, być może wcześniejszym, bo w tej chwili Iran twierdzi, że to, co jest tam przedstawiane, to są wyłącznie kwestie zakończenia wojny, a nie planu nuklearnego. Tutaj oni zresztą mówią tak, skupiamy się teraz na danych związanych z zakończeniem wojny w regionie, w tym w Libanie, inne rzeczy, które są powiedziane, są związane z poprzednimi negocjacjami, które prowadziliśmy w dziedzinie nuklearnej w poprzednich dwóch sesjach negocjacji, które doprowadziły do wojny państwa położonego tam, gdzie chce i Ameryki przeciwko Iranowi. Tutaj Bagei, prawda, to jest... napisał też 14-punktowy plan Iranu, koncentruje się na zakończeniu wojny, a to, co donoszą niektóre media, nie jest w naszym planie. Powiedział, czy można jasno powiedzieć, że proponowany przez Iran 14-punktowy plan nie dotyczy kwestii nuklearnych, ale ma na celu zakończenie wojny. Powiedział, to, co wydarzy się w przyszłości, zostanie podjęte w odpowiednim czasie. W obecnej sytuacji nie ma negocjacji nuklearnych. W niedawnym raporcie Al Jazeera stwierdzono, że w oparciu o plan dostarczony przez Iran i USA przeprowadzą wspólne operacje rozminowania cieśniny Ormus i że Iran nie powstrzyma Amerykanów przed podjęciem jakichkolwiek działań w tym zakresie. Czy to potwierdzi? No to rzecznik Departamentu Stanu powiedział zasadniczo, nie ma czegoś takiego w naszym planie. Myślę, że to stwierdzenie jest tkanką wyobraźni niektórych mediów. Odpowiedzi na pytanie o 30-dniowy plan, o którym piszą niektóre media, Bakay powiedział, ten plan opiera się na opracowaniu zrozumienia w pierwszym kroku, aby zatrzymać walki, zakończyć wojnę, a następnie w ciągu 30 dni prowadzone są dyskusje na temat tego, jak wdrożyć to porozumienie. Oczywiste jest, że szczegóły wdrożenia nie mogą być omawiane w formie 14-punktowego porozumienia i natychmiastowego wniosku. W tym celu potrzebny jest czas, a ten 30-dniowy okres czasu to jest właśnie do tego celu. Dodał też, że Iran nie negocjował w ramach tych rzekomych terminów i nie zwraca uwagi na te sztuczne ostrzeżenia. Zapytany też został o spekulacje medialne dotyczące wymienienia nazw niektórych krajów jako gwarantów możliwego porozumienia. Powiedział, podstawową gwarancją w każdej umowie jest nasza siła i narzędzia nacisku, które mamy i musimy być w stanie wykorzystać je optymalnie, cokolwiek by tu nie znaczyło. I na koniec swojego oświadczenia rzecznik MSZ-u irańskiego powiedział, że strona amerykańska odpowiedziała na proponowany irański plan, to znaczy przekazała swoje poglądy stronie pakistańskiej. Powiedział, teraz przeglądamy teraz ich poglądy i podejmiemy odpowiednią decyzję. Tak? Także ten dialog pomimo wszystko trwa. Mamy, proszę Państwa, temat kolejny. Otóż jest to temat, który ja sobie nazwałem rozpad narracji wojennej. To jest temat, który omawiam Państwu na podstawie tego, co wyczytałem i znalazłem ciekawego dzisiaj w prasie amerykańskiej, ponieważ to są poglądy dotyczące, znaczy one są podparte oczywiście również badaniami, tego w jaki sposób Amerykanie, bo to w jaki sposób my reagujemy na tą narrację Trumpa, no to wiemy, niektórzy klaszczą uszami, prawda, tańczą taniec deszczu dookoła, nie wiem, przewróconego krzesła i co jeszcze, i malują się w barwy i oflagowują się w tym takie radosne flagi, puszczają konfety i tak dalej, ale oni tak zawsze robią, tak, dopóki nie wezmą proszków, robią tak zawsze. Natomiast no, są tacy, którzy jeszcze na dodatek myślą i to jest problem dla administracji Trumpa, ponieważ okazuje się, że nawet wśród entuzjastów, powiedzmy, Trumpa nastroje są już delikatnie mówiąc niedobre. Zaraz sobie o tym opowiemy przy okazji badań. Najpierw o tą narrację. Otóż ładnie piszą media amerykańskie dzisiaj, to chyba New York Times tak ładnie powiedział, że Trump mierzy się ze skomplikowaną rzeczywistością kosztownej i niepopularnej wojny w Iranie. Prognozy dotyczące stosunkowo krótkotrwałego konfliktu o minimalnych konsekwencjach posypały się. Po dwóch miesiącach wojny w Iranie Trump mierzy się z tym, że rzeczywistość konfliktu wygląda tak, że jest on kosztowny, niezwykle niepopularny wśród Amerykanów i nie ma żadnego jasnego zakończenia. Rynki energetyczne są pogrążone w chaosie. Pentagon opublikował pierwszą prognozę dotyczącą kosztów wojny $25 miliardów, która jest według wszystkich komentatorów zaniżona prawdopodobnie dwukrotnie. Czyli pewnie podliczyli koszt samej amunicji i ewentualnie strat tych tam różnych latających pojazdów. Kluczowi republikanie w kongresie tracą cierpliwość. Trump atakuje w tym samym czasie zagranicznych sojuszników, szczególnie Niemcy, którzy nie wyrazili zainteresowania dołączeniem się do walki. W piątek, przemawiając do tłumu zwolenników, Trump zapewnił, że niczego nie żałuje. Powiedział, zrobiłem coś, co było, nie wiem, głupie, odważne, ale mądre. Zupełnie, cytuję dosłownie. I powiedział, to jest w ośrodku dla emerytów o takim republikańskim w The Villages, prawda? To jest taki ośrodek dla emerytów w republikańskim regionie. No ale to było transmitowane przez media, prawda? Zrobiłbym to jeszcze raz. No mimo to przewidywania Trumpa dotyczące krótkotrwałego konfliktu się rozpadają. Trump wielokrotnie bronił wojny, którą rozpoczął na żądanie państwa położonego tam, gdzie chce i twierdzi, że Iran musi bezwzględnie nigdy nie posiadać broni jądrowej. No, Stany Zjednoczone zniszczyły cele wojskowe, odesłały do Jerozolimy wysokich rangą irańskich przywódców, ale tamtejszy rząd pozostaje nienaruszony. Przypomnijmy, że jednym z podstawowych celów miała być zmiana reżimu i ten reżim miał upaść w ciągu kilku godzin. To tak, proszę Państwa, jak w Rosji. Miał Putin upaść w ciągu kilku godzin od czasu, kiedy prowadzimy sankcje i firmy te kosmetyczne przestaną perfumy do Rosji wysyłać. W każdym razie, jak konflikt się przedłuża, to teraz, proszę Państwa, co się zmienia? I to jest najistotniejsza rzecz, którą Państwo powinniście usłyszeć. Otóż Trump zaczyna powoływać się na to, że ta wojna i tak jest krótsza niż wojna w Wietnamie, I jest krótsza niż wojna w Iraku, lub też będzie. To znaczy, że przygotowuje w tej chwili narrację pod konflikt, który może się ciągnąć do końca kadencji albo i dłużej. No, proszę Państwa, to jest zasadnicza różnica. Co więcej, Trump ominął, i to pewnie będzie teraz podstawą zaskarżenia do Sądu Najwyższego, jak znam życie, ale Trump w tej chwili stwierdził, że ponieważ jest coś takiego, jak zgodnie z ustawą z 1973 roku, że on po 60 dniach musi albo poprosić Kongres o zgodę na kontynuowanie wojny, albo wycofać, albo ewentualnie przedstawić plan wycofania się w ciągu 30 dni. No więc Trump stwierdził, że nie musi. A dlaczego? No bo nie ma żadnej wojny, przecież jest rozejm. No i co mi zrobicie? Nie mam płaszcza. Więc to oczywiście, ponieważ wtedy, kiedy była uchwalana ta ustawa, nie brano pod uwagę występowania zjawiska Trump we wszechświecie. Znaczy ono występowało, ale nikt jeszcze nie wiedział o tym. W związku z tym ustawodawcy nie przewidzieli takiej sytuacji i prawie na pewno będzie to teraz podstawą do jakiegoś dochodzenia. No ale jeżeli złamał nawet to prawo, no to co mu się stanie? Ma immunitet, tak? No w każdym, ale już jego otoczenie nie. W każdym razie Trump wydał teraz sprzeczne komunikaty dotyczące przyszłości wojny, argumentując, że Iran chce zawrzeć porozumienie, jednocześnie stwierdzając, że kierownictwo w Teheranie jest rozbite, więc trudno stwierdzić, kto podejmuje decyzję. Powiedział też, że nie warto, żeby jego wysłannicy podróżowali 18 godzin samolotem, żeby negocjować porozumienie, które może nie dojść do skutku. Więc w piątek po stwierdzeniu, że nie jest zadowolony z najnowszej propozycji Iranu, Trump powiedział, szczerze mówiąc, może lepiej w ogóle nie zawierać porozumienia. Chcecie poznać prawdę? Bo nie możemy pozwolić, żeby to trwało. W sobotę podwoił stawkę, pisząc w mediach społecznościowych, że analizuje najnowszą propozycję Iranu, choć nie wyobraża sobie, by była ona akceptowalna. No Trump powiedział, że jego modelem dla Iranu była operacja USA w Wenezueli. No więc może po prostu trzeba było porwać Chameneiego, a tak to... No właśnie, natomiast no, w Wenezueli odsunięto Maduro, większość rządu powstała na stanowiskach, jest gotowa współpracować z administracją Trumpa. Oczywiście do momentu, dopóki się coś tam nie zmieni, wtedy prawie na pewno pokażą tradycyjny gest odganiający demony. W tej chwili natomiast irańskie kierownictwo jest nietknięte, nadzoruje rozległe, znaczy powiedzmy cały aparat polityczno-teologiczno-wojskowy. No i w ogóle, proszę Państwa, no porównywanie Wenezueli do Iranu, jeżeli oni rzeczywiście tak myśleli, no to tam albo nie ma żadnego analityka, czy może inaczej. Analityk przedstawił, który to napisał albo podpowiedział, prawdopodobnie przedstawił na rozmowie o pracę świadectwo ukończenia drugiej klasy szkoły podstawowej, a i to warunkowo. No w każdym razie Waszyngton teraz utrzymuje blokadę irańskiej żeglugi. W piątek Trump nazwał marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych piratami. Twierdził, że są jak piraci, bo bardzo korzystne jest przejęcie irańskich statków towarowych. No więc według doniesień agencji Fars, wysoki rangi irański generał stwierdził, że wznowienie walk między Iranem a Stanami Zjednoczonymi jest jak najbardziej możliwe. Trump również przyznał, że ataki wojskowe mogą zostać wznowione. W sobotę powiedział jeszcze reporterom na Florydzie, że wznowienie ataków wojskowych jest możliwe, ale wiecie, to jest możliwe, chociaż nie podał szczegółów. No zamknięcie cieśniny Ormus komplikuje podróż Trumpa do Chin za 2 tygodnie. Xi Jinping zażąda od Stanów Zjednoczonych ponownego otwarcia szlaku wodnego. Zresztą od razu powiem, że osobno opowiem Państwu o Chinach dzisiaj, bo to jest, ich postawa jest no, istotna, krótko mówiąc, dla nas wszystkich. Ale jest ciekawa, tak? Znaczy to potwierdza się to, co mówiłem w ubiegłym tygodniu. No w każdym razie trzeba pamiętać, że przez cieśninę Chiny importowały 1/3 swojego importu ropy i gazu. Wojna również pogłębiła rozłam Trumpa z Europą, z innymi globalnymi sojusznikami. Merz powiedział, że Trump jest upokarzany wojną z Iranem. Trump zaatakował oczywiście Merza i żeby pokazać, jak bardzo mu się to nie podobało, administracja ogłosiła wycofanie 1000 żołnierzy z Niemiec. Powiedział też, że może zrobić to samo z Włochami i Hiszpanią, które zdystansowały się od wojny. Prawdę powiedziawszy, chyba większego prezentu dla akurat lewicy hiszpańskiej albo też i lewicy włoskiej to nie mógłby zrobić, bo które zresztą mocno kontestują obecność, to zawsze było, prawda, to jeszcze od czasów zimnej wojny, prawda, kontestowały obecność Amerykanów, więc tutaj Amerykanie w obecnej konfiguracji, no i nawet jakby się zaczął konflikt, prawda, nie wiadomo, co by zrobili, więc ich obecność rzeczywiście tam jest mało zasadna. U nas by się przydali, jak najbardziej. Napędziliby koniunkturę trochę. Jak to, proszę Państwa, było na Pawlakach i Kargulach, tak? Matka łap kury, prawda, wojsko idzie. No więc coś takiego. W każdym razie kilka godzin potem po wysłaniu listów do... A właśnie, no potem zwrócił się, a propos zwrócenia się do kongresu, to napisał listy, że do kongresu, że już kongres mu nie jest potrzebny, bo zawieszenie broni zatrzymało zegar wojny, tak? A jak nawet nie, to co to za wojna? Potem zaledwie kilka godzin po wysłaniu listów do kongresu prezydent podważył własną argumentację. Powiedział, jak już napisał do kongresu, że nie są w stanie wojny, no bo jest zawieszenie broni, to na Florydzie powiedział, wiecie, jesteśmy w stanie wojny, bo myślę, że zgodzicie się, że nie możemy pozwolić szaleńcom na posiadanie broni jądrowej. I tutaj nie miał na myśli wcale państwa położonego tam, gdzie chce, chociaż wszyscy mówią, że powinien. Niektórzy natomiast republikanie sprzeciwili się argumentowi o zatrzymanym zegarze, ponieważ narastają obawy o koszty wojny, i to koszty polityczne oczywiście, nie tylko liczone w dolarach. Sześć miesięcy przed wyborami uzupełniającymi republikanie są prawie pewni strat. Co więcej, no oczywiście mamy, proszę Państwa, otóż 25 miliardów dolarów na wojnę, to jest tyle samo, ile kosztowało zwiększenie subsydiów do tak zwanej opieki zdrowotnej, do Obamacare, tak? No Trump powiedział, powtarzając wielokrotnie, że wojna jest warta każdego wzrostu cen benzyny, jeśli oznacza to ograniczenie potencjału nuklearnego Iranu. Państwa, no ale przypomnijmy, tak? Iran przed wojną deklarował, że nie będzie wzbogacał uranu. Co więcej, z tych przecieków Al Jazeera, z tych propozycji po prostu, do których oni dotarli, wynikało, że Iran miałby przez 15 lat w ogóle nie wzbogacać uranu, a po 15 latach wzbogacać tylko do tych 3,6%, natomiast w ogóle nie przechowywać, czyli to, co wyprodukuje, konsumować, prawda, do badań naukowych czy do medycyny i nic więcej. Więc to jest dużo bardziej korzystne, nawet to, co proponowali przy okazji JCPOA, prawda, czyli tego dealu z Obamą. Trump to odrzucił i rozpoczął wojnę, bo to były propozycje sprzed wojny. Tak? Także tutaj taki jest bardzo fajny właśnie, znaczy fajny, no, krótkie podsumowanie pana, który jest republikańskim, to jest Matthew Bartletta, to jest republikański strateg i był urzędnik Departamentu Stanu, on pracował w administracji Trumpa. On powiedział, że prawdopodobnie ten niespójny przekaz nie zadowoli wyborców. Bartlett mówi tak, przekaz jest niczym więcej niż tylko chaosem. Warto zauważyć, że w tym tygodniu sytuacja polityczna, gospodarcza, a nawet dyplomatyczna nadal się pogarsza. Sytuacja jest spadkowa na całej linii, a to nie jest dobra wiadomość, bo wkraczamy w kolejny tydzień, a nawet miesiąc wojny. No i tak to mniej więcej wygląda. Ja też chciałem przypomnieć Państwu, że oczywiście wtedy nie było mediów społecznościowych, więc ludzi trzeba było, że tak powiem, manipulować opinią publiczną na bardziej tradycyjne sposoby, no ale tak czy inaczej wtedy też, jak była wojna w Wietnamie, to byli to tylko doradcy, którzy wcale nie brali udziału w walkach. Potem tych doradców było już tylu, że w zasadzie to był indywidualny coaching, a nawet na jednego południowo-wietnamskiego żołnierza przypadało nawet kilku coachów. Więc, ale to, proszę Państwa, to i tak nie przebije komunikatu, kiedy w czasie wojny koreańskiej, jak Państwo pamiętacie, może, przepraszam, to jest taka dygresja, Stany Zjednoczone zdecydowały się zbombardować tereny za rzeką Jalu. No więc za rzeką Jalu była już Chińska Republika Ludowa i to był taki właśnie fajny komunikat z jednej z agencji w odpowiedzi na, prawda, na bombardowanie przez Amerykanów tamten pozycji za rzeką Jalu 300 tysięcy chińskich ochotników. Więc myślę, proszę Państwa, ta ochoczość ochotników, którzy tak spontanicznie tam od tego pługa się oderwali, wsiedli w tych wsiach na czołgi, prawda, i pojechali. Jeszcze się dojechali, aż prawie pokonali przecież wojska amerykańskie, one się zatrzymały dopiero na tym 55. równoleżniku, ale to już jest zupełnie inna historia, tak? I tak naprawdę wróciły siły do punktu wyjścia, ale chodzi o ten komunikat, tak, że te właśnie ochotnicy, tu mieliśmy ochotników chińskich, mieliśmy tak jak w czasie słynnej operacji Gibraltar były spontaniczni wieśniacy, którzy chwycili za broń w Kaszmirze, prawda, w liczbie tam dwóch dywizji i tak dalej. Więc te, proszę Państwa, komunikaty są takie wojenne, są oczywiście one są tragiczne, bo to dotyczy wojen, a z drugiej strony no, warte zapamiętania, prawda, jako przykład. Tak jak, proszę Państwa, już mój ulubiony cytat to akurat z południowego Sudanu, gdzie aresztowano ten wiceprezydenta, ale w komunikacie było, że droga do pracy jest niebezpieczna i mu home office zrobili. Autentycznie. Proszę Państwa, mamy temat kolejny, ja go nazwałem nowy sondaż w USA, szczyt dezaprobaty. Otóż mamy nowy sondaż Postu, ABC i Ipsosu. Otóż niezadowolenie z Trumpa osiąga nowy rekord. Demokraci mają obecnie 5-punktową przewagę w poparciu dla kongresu, czy w kongresie w porównaniu z 2 punktami w lutym, czyli to cały czas rośnie. Trzeba pamiętać, proszę Państwa, że tutaj już wkraczamy na pole to, gdzie nie stałe elektoraty, tylko to, co nie jest stałym elektoratem, prawda? O to się toczy walka, no i tutaj 5 punktów procentowych to jest już dużo. Szczególnie jeżeli to o 3 punkty teraz wzrosło, no w sumie w ciągu ile? 2 miesięcy. Otóż no, według też danych z Partii Republikańskiej, 6 miesięcy przed wyborami Partia Republikańska zmaga się z pogarszającym klimatem politycznym. Amerykanie są generalnie niezadowoleni z przywództwa Trumpa w kwestii wojny z Iranem i w kwestiach kluczowych. Natomiast elektorat demokratów jest zmobilizowany do głosowania. To wynika z sondaży. Otóż no, poparcie dla Trumpa w kwestiach gospodarczych przede wszystkim, bo przypomnijmy, tam chichota Yaris miała dużo różnych na pewno cennych zalet, ale miała 2 problemy. Pierwszy problem to była prorzymiańskość doprowadzona do skrajności, co spowodowało po pierwsze, a właściwie to pro-jachunatanowość, o to tak bym jeszcze powiedział, co doprowadziło do pasji, a następnie do wielkiego protestu wewnątrz Partii Demokratycznej, no i przegrała wybory, ale również trzeba pamiętać, że jej notowania versus notowania Trumpa, Trump był uznawany za geniusza gospodarczego, tak? Jego rzeczywiście, on miał potężną przewagę nad Yaris, na pewno w 2 kwestiach. Pierwsza to była kwestia migracyjna, to oczywiste, że sobie poradzi z migracją, ale przede wszystkim w kwestiach gospodarczych. Wierzono, że po poprzedniej kadencji, gdzie on zachowywał się w miarę w sposób zrównoważony, przynajmniej w porównaniu z tą, no właśnie, że on się zajmie gospodarką i nie będzie jej psuć. No więc od pierwszego dnia zajął się psuciem jej tak, jak to tylko było możliwe. W tej chwili to jest tak, Amerykanie wyrażają dezaprobatę do jego sposobu radzenia sobie z sytuacją z Iranem. 66% dezaprobaty, 33% aprobaty. Pamiętajcie Państwo, że Partia Republikańska Demokratyczna to tak mniej więcej 50-50, tak? Więc co więcej, jego ocena pozytywna w zakresie gospodarki spadła o 7 punktów do 34. W związku ze wzrostem cen benzyny, jego wskaźnik w poparcie, znaczy jego wskaźnik w stosunku do inflacji spadł, czyli jego polityka gospodarcza w sprawie inflacji, tak? Więc w tej chwili spadł o 5 punktów do 27%. Natomiast jeżeli chodzi o sposób, w jaki radzi sobie z ogólnymi kosztami utrzymania, tym affordability, prawda, które miało być no, kluczowym hasłem republikanów. No teraz jakby oni to napisali na sztandarach, to by przecież elektorat pomyślał, że sobie ktoś jaja robi, no, z nich i tyle. Więc krótko mówiąc, 23% tylko popiera Trumpa, 76% nie popiera. No to jest, proszę Państwa, już miażdżące, tak? Mieć ponad 3/4 narodu przeciwko sobie w jakiejś kwestii, to jest już chyba poważny dzwonek. A w każdym razie to jest kolejny dzwonek dla republikanów w kwestii, tak wiecie Państwo, tak jak tam kukułka, jak ktoś ma zegar z kukułką, to prawdopodobnie ta kukułka tak wyskakuje co godzinę i tak mówi 25. poprawka, 25. poprawka i się chowa. W sumie ogólne poparcie dla Trumpa wynosi obecnie 37%, czyli mniej więcej tyle samo, czy 39% było w lutym. Natomiast dezaprobata osiąga 62%, prawda? Bo tam byli jeszcze niezdecydowani. Jest to najwyższy wynik w ciągu jego 2 kadencji. Zresztą porównywano też to do wyników pozostałych prezydentów w tym samym czasie, więc nie udało się znaleźć kogoś z gorszym. Wśród republikanów wskaźnik poparcia utrzymuje się na stałym poziomie 85%, natomiast notowania wśród niezależnych, ale o republikańskich poglądach, osiągnęły nowy najniższy poziom 56%. W sumie jego ogólny wskaźnik poparcia dla u niezależnych, prawda, bo mamy republikanów, demokratów, tak zwanych niezależnych. Zresztą ich przepływy tak naprawdę teraz decydują o wygranych. No więc jego ogólny wskaźnik poparcia wśród niezależnych wynosi 25% tylko. Trump utrzymuje najwyższe notowania, jeżeli chodzi o to, co ciągnie mu do góry, tak? Jego notowania, no to jest tak, zarządzanie imigracją na granicy amerykańsko-meksykańskiej ma 45% poparcia, ale 54% dezaprobaty. Więc no to jest różnica w stosunku do początku kadencji jest zasadnicza. Co więcej, oceny dotyczące podejścia w ogóle do kwestii imigracji są gorsze, bo to jest tylko sama granica, tak? I wynoszą 40% poparcia i prawie 60% dezaprobaty. Więc poprzednio było 40% poparcia i 58% dezaprobaty, więc tutaj się ta dezaprobata wzrosła. Więc no, te słabe oceny prezydenta stanowią poważne zagrożenie dla niewielkiej przewagi republikanów w Izbie Reprezentantów oraz zagrażają większości w Senacie. Wśród zarejestrowanych wyborców demokraci mają obecnie 5-punktową przewagę w kwestii tego, które partie faworyzuje się w wyborach do Izby Reprezentantów. 3% wzrostu w stosunku do lutego. Co więcej, jeżeli chodzi o tych, którzy na pewno zagłosują, czyli wśród tych pewnych głosowania, to przewaga demokratów wzrasta do 9 punktów procentowych. Zresztą demokraci znacznie częściej niż republikanie twierdzą, że głosowanie tej jesieni jest ważniejsze niż w poprzednich wyborach uzupełniających. Od razu powiedzmy sobie, że jest widać wielką mobilizację, co jest zadziwiające, bo nie ma przecież sztandaru, wokół którego można się... Znaczy nie ma takiej osoby wśród demokratów, moim zdaniem, do której można powiedzieć, że jest to charyzmatyczny przywódca, tak? Mamdani nie może generalnie, bo nie może, bo się urodził nie tam, gdzie trzeba, chociaż pewnie byłby dużo lepszym kandydatem na wiceprezydenta niż Vance. Znowu, no Sanders to już jest przeszłość chodząca. Newsom jest moim zdaniem, czy jest na pewno bardzo głośny, ale chyba nie jest specjalnie charyzmatyczny czy za bardzo wiarygodny, więc tam jest ta pani Ortiz, która w jednym sondażu wygrywała akurat z Vance'em, ale to jest jeszcze za wcześnie mówić. Znaczy, nie ma sztandaru, tak? Nie ma tutaj jednego Baracka Obamy, który by stanął na czele demokratów i stanowił takiego antytrumpa. I to takiego antytrumpa wyraźnego, bo to, że jest tam wielu, którzy mają ambicje, to tak, no ale na razie żaden z nich tam się, powiedzmy, nie nadaje się do tej roli, moim zdaniem. W każdym razie tak, to co jest ważne, to mobilizacja jest wielka, pomimo braku tego sztandaru, bo jest to 73% w porównaniu z 52% w poprzednich wyborach. Więc wtedy mieliśmy tak, że w porównaniu do 2022 roku, tak? Czyli mamy 73% demokratów, 52% republikanów. To jest duża różnica jakby w mobilizacji, chyba to każdy, kto się zajmuje naukami społecznymi, przyzna. Różnica w entuzjazmie jest częściowo wyjaśniona podziałem w elektoracie Trumpa, to znaczy republikanie identyfikujący się jako MAGA są pewni, że zagłosują, natomiast 59% jest z mniejszej grupy z republikanów niezrzeszonych w MAGA. Tymczasem w sumie prawie 80% wszystkich identyfikujących się jako demokraci deklaruje, że są absolutnie pewni, że zagłosują, więc to jest naprawdę wielka mobilizacja. No, brak tej mobilizacji poprzednio spowodował, że demokraci przegrali wtedy, no, skupianie się wokół sztandaru versus skupianie się wokół chichoty Jaris, to jest jednak zasadnicza różnica. To jest tak, jeżeli chodzi o znaczenie właśnie listopadowych wyborów, 6 na 10 demokratów uważa, że wybory uzupełniające będą znacznie ważniejsze w porównaniu z poprzednimi wyborami uzupełniającymi. 35% demokratów dostrzega takie samo znaczenie. Wśród republikanów MAGA 41% uważa, że nadchodzące wybory są znacznie ważniejsze niż poprzednie. 20% republikanów niezrzeszonych w MAGA zgadza się z tym stwierdzeniem, prawda? Czyli mamy tutaj dużą demobilizację republikanów poza grupą MAGA, tak? To nie są oczywiście precyzyjne wskaźniki tego, jak potoczą się wybory, ponieważ tutaj jeszcze szereg czynników będzie odgrywało rolę, ale to jest pewien trend, który został wskazany. I tutaj to jest problem, który dostrzegają właśnie strategzy republikanów, stąd takie właśnie bicie na alarm, bo to już jest ostatni dzwonek. Znaczy, to już jest tak, że dłużej przeciąganie chociażby niepopularnej skrajnie wojny jest po prostu, będzie powodowało przynajmniej, że ci republikanie, którzy mogliby pójść do wyborów, nie pójdą po prostu, zagłosują nogami. To jest tak, że co jeszcze można powiedzieć? Jeżeli chodzi o to, gdzie demokraci odzyskali swoje zaufanie, no to właśnie inflacja. Opinia publiczna podzieliła się porówno. W 2022 roku republikanie mieli dwucyfrową przewagę, tak? Więc teraz odzyskali to demokraci. Co więcej, demokraci się cieszą większym zaufaniem w kwestii opieki zdrowotnej, edukacji i przede wszystkim kosztów utrzymania, tak? No, duża liczba Amerykanów twierdzi, że nie ufa żadnej partii politycznej w kwestii rozwiązania ważnych problemów, w tym 23% w kwestii migracji, 27% gospodarki, 28% w kwestii przestępczości, 33% w kwestii inflacji. Tam sztuczna inteligencja to nas nie interesuje. Natomiast sygnałem ostrzegawczym dla demokratów jest przekonanie, że partia jest zbyt liberalna, tak? 53% Amerykanów podziela tę opinię. To jest w 2013 roku 46% uznawało za zbyt liberalną, tak? Natomiast prawie połowa Amerykanów uważa, że partia republikańska jest zbyt konserwatywna, to jest znowu więcej niż w 2013 roku. Ale proszę Państwa, to jest naturalne. Trump polaryzuje w związku z tym partię, prawda, w jakiś naturalny sposób, zamiast walczyć o centrum, to w takiej sytuacji partie odruchowo okopują się w swoim twardym elektoracie, to jest bez sensu, bo przez to mogą przegrać wybory, prawda? Bo to jest kwestia tego, kto zawalczy o centrum, a nie ten, kto skupi swój własny elektorat, prawda, i zrobi 5-procentową pierwszą kadrową. A no właśnie, teraz ciekawostki. Co się najbardziej nie podoba Amerykanom? To też jest ciekawe. Otóż, jeżeli chodzi o prawo do obywatelstwa z urodzenia, czyli to jest takie prawo, że kto się urodzi na terenie Stanów Zjednoczonych, dostaje obywatelstwo. No więc 65% nie popiera tego pomysłu Trumpa, 33% popiera. Jeśli chodzi o cięcia federalnego finansowania badań medycznych, co uderzyło zresztą w uniwersytety, 78% sprzeciwia się cięciom. Potem jest tak, jeżeli chodzi o budżet obronny, Hexet chce budżetu obronnego z 1 biliona dolarów do 1,5 biliona dolarów podwyżka. Otóż 65% Amerykanów sprzeciwia się tej podwyżce. Jeśli chodzi o zniesienie tymczasowego statusu prawnego dla migrantów z krajów ogarniętych konfliktami, 60% sprzeciwia się staraniom administracji. Więc to jest tak, że natomiast jeżeli chodzi o republikanów w kongresie, to jeszcze ostatnia ciekawostka. Otóż 65% respondentów republikańskich uważa, że partia powinna iść w ślady Trumpa. 34% chce, żeby partia podążała w innym kierunku. Teraz jeśli chodzi o bystrość umysłu Trumpa, to jest coś, gdzie on się ostatnio chwalił. Może dlatego się chwalił, bo ten sondaż robiono, tylko jeszcze myśmy nie znali jego wyników, a oni już znali w Białym Domu. Otóż, jak Państwo pamiętacie, ostatnio Trump się chwalił, że 3 razy zdał test na to, że nie jest. I co więcej, coraz lepiej mu idzie. Ja jestem przekonany, że tak, na pewno. Na przykład potrafi domek narysować albo słoneczko i nazwać, co więcej, że to jest słoneczko, czyli on. W każdym razie albo kropki połączyć. Więc labirynt nawet przejść za którymś razem z kolei, prawdopodobnie rysując prostą linię od zewnątrz do środka i mówiąc, że jak się komuś nie podoba, to on jest dowódcą sił zbrojnych. W każdym razie od razu Państwu powiem, że Amerykanie też nie uwierzyli. 60% twierdzi, że nie posiada on odpowiedniej bystrości umysłu, a 55% twierdzi, że nie jest wystarczająco dobrej kondycji fizycznej. Obie odpowiedzi są bardziej negatywne niż w badaniu z lutego i znacznie bardziej negatywne niż we wrześniu ubiegłego roku. Natomiast jeżeli chodzi o inne cechy, proszę Państwa, to jest dobre. 71% Amerykanów twierdzi, że nie jest uczciwy i godny zaufania. Co jeszcze? No, jeżeli chodzi w ogóle o dezaprobatę, Dezaprobatę to tak, jeśli chodzi w ogóle o najbardziej nielubianych pracowników administracji, to najgorsze, czyli ujemna ocena netto 19 punktów, to jest Kennedy Junior, czyli od zdrowia. Ujemna ocena netto, ex aequo zresztą z dyrektorem FBI, to jest z Kaszem Patelem, wiecie Państwo, ten, który tak ma takie oryginalny wzrok. Hexet ma ujemną ocenę netto 17 punktów, Vance 13 punktów, a Rubio, ciekawe, netto 7 punktów, czyli Rubio jest najbardziej popularny z tej administracji. Proszę zwrócić też uwagę, Rubio, jak się skutecznie do tej pory wymiguje w bycie uwikłanym, pomimo tego, że jest ministrem spraw zagranicznych, w różnego rodzaju awantury Trumpa. No i to nie to, żeby on je kontestował, po prostu stara się unikać ciosu, mało wypowiadać na ten temat. Jeżeli się wypowiada, to oczywiście lojalnie, ale nie widać tam jakiegoś generalnego entuzjazmu i ludzie też to widzą, więc stąd ma. No ale to też pokazuje, proszę Państwa, że wygra prawdopodobnie wybory prezydenckie ten, kto się będzie w stanie najbardziej zdystansować od Trumpa, jednocześnie jednak nie tracąc elektoratu MAGA. Tak? To próbuje robić Vance, ale jak się widać, nie udaje. No i chyba lepiej się to udaje w tej chwili Rubio. Proszę Państwa, mamy kolejny temat, mianowicie Chiny, a konflikt w Zatoce. Proszę Państwa, to jest temat bardzo ważny, bo to jest temat już dotyczący gospodarki, całej gospodarki światowej. Otóż, no i mamy oczywiście termin zbliżający się wizyty Trumpa w Chinach. Nie wiadomo, czy ta wizyta dojdzie do skutku, tak na marginesie. Otóż Chiny naciskają na Trumpa, żeby negocjował, ale przede wszystkim naciskają na Iran. Pomimo tego, że firmy chińskie eksportują materiały, które mogą być wykorzystywane przez irańskie wojsko. Więc Chiny generalnie podjęły, jak ładnie to dzisiaj analitycy twierdzą, własne działania, które mają zapewnić korzyść lub też zwycięstwo w tym konflikcie bez względu na jego rezultat. Z jednej strony namawiają irańskich urzędników do negocjacji z USA, z drugiej strony pozwalają swoim firmom na udzielenie Iranowi wsparcia handlowego, które mogłoby pomóc irańskiej armii. I chiński rząd jak do tej pory nie zajął zdecydowanego stanowiska w tej sprawie. To jest tak, że na pewno wojna będzie bardzo ważnym elementem szczytu, który rozpocznie się 14 maja w Pekinie. Z jednej strony uwikłanie Stanów Zjednoczonych w kolejną długą wojnę na Bliskim Wschodzie jest korzystne dla Chin. Co więcej, no Amerykanie sami twierdzą, że zużyli ogromne ilości amunicji, wyczerpując zapasy, które gdyby doszło teraz do wojny z Chinami, prawdopodobnie Amerykanie mogliby je nie wygrać. A nawet przypomnijmy, że wtedy, kiedy mieli pełne te zapasy, to już wtedy analitycy mówili, że no byłby delikatnie mówiąc remis, jeśli chodzi o Tajwan na przykład. Więc no, wojna odwraca również uwagę administracji Trumpa od Azji. On się zajmuje wyłącznie praktycznie tym. Natomiast próby zakończenia wojny, którą Trump i państwo położone tam, gdzie chce, rozpoczęli 2 miesiące temu, są dla Chin bardzo korzystne. Po pierwsze, chińska oczywiście gospodarka będzie odczuwała skutki rosnących światowych cen energii. Co więcej, niektóre statki nie mogą wypłynąć cały czas, chińskie statki, z irańskich portów, chociaż tutaj nie wiadomo, o które chodzi, bo to ten tanker tracker tego nie potwierdza. Znaczy, że to, które miały wypłynąć, to już, tak powiem, wypłynęły. No, ale trzeba pamiętać, że Chiny handlują z całą Zatoką, nie tylko z Iranem. Więc wskazuje się, że Pekin może sprzyjać przedłużającej się wojnie z Iranem, natomiast z drugiej strony oczywiście starają się doprowadzić do deeskalacji. Zarówno Chiny, jak i Rosja zwróciły się do Iranu o kontynuowanie negocjacji z Amerykanami. To wiemy, że dwóch irańskich urzędników anonimowo potwierdziło to. W ubiegłą środę Trump rozmawiał z Putinem na temat wojny, natomiast Rubio rozmawiał z Wang Yi, i rozmawiali jeszcze to, porozmawiali w czasie czwartkowej, przez czwartek przez telefon, to potwierdziła ambasada Chin w Waszyngtonie. Amerykańskie agencje wywiadowcze poinformowały, że chińska firma mogła próbować wysłać do Iranu dostawę pocisków rakietowych odpalanych z ramienia, czyli manpadów. Chińskie firmy wysłały również materiały, które są uważane za materiały podwójnego zastosowania, co oznacza, że mogą służyć celom cywilnym lub wojskowym. To jest według amerykańskich urzędników. Żadnych dowodów, nie, to są ich oceny, tak? Natomiast tutaj Marines podobno po tym zajęciu okrętu pod banderą Iranu, Trump powiedział, to były, nie były zbyt miłe rzeczy i być może były prezentem od Chin, tak? Powiedział, byłem trochę zaskoczony, ale ponieważ mam bardzo dobre relacje i myślałem, że doszedłem do porozumienia z prezydentem Xi, powiedział CNBC, a to jest dawno temu, prawda, bo to było 21 kwietnia. Ale to w porządku, tak toczy się wojna, prawda? Stało się to tydzień po tym, jak Trump powiedział w Fox News, że napisał list do Xi Jinpinga, prosząc go o niewysyłanie broni do Iranu. Powiedział, że Xi odpisał mu, że zasadniczo tego nie robi. No, zasadniczo nie. Urzędnicy w Pekinie wstrzymują się od wywierania poważnej presji na Iran do czasu, aż prezydent Trump zwróci się o to bezpośrednio. To już wiadomo, to są przecieki z Chin, ponieważ urzędnicy chcą wzmocnić pozytywne relacje ze Stanami Zjednoczonymi i mogą też poważnie potraktować każde żądanie Trumpa skierowane do Chin w sprawie Iranu. Rzecznik ambasady Chin w Waszyngtonie powiedział, że utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności tego obszaru oraz zapewnienie swobodnego przepływu służy wspólnemu interesowi społeczności międzynarodowej. Skrytykował blokadę morską USA, nazywając ją niebezpiecznym i nieodpowiedzialnym posunięciem. Nie wspomniał o atakach irańskiego wojska na statki, którym Iran nie zapewnił bezpiecznego przepływu. Powiedział też, że pilnym priorytetem jest zapobieżenie wszelkimi sposobami wznowieniu walk. Więc no, jest tak, że Wang Yi odbył w sumie 26 rozmów telefonicznych z urzędnikami w Iranie, tamtym kraju, Rosji, krajach Zatoki Perskiej i innych krajach. Dwie z tych rozmów, między innymi z Arakchim, właśnie były z Arakchim. I że podobno Chiny odegrały kluczową rolę w nakłonieniu Iranu do zaakceptowania warunków zawieszenia broni. To znowu są zagraniczni urzędnicy zaangażowani w konflikt, ale nie pochodzący z obu krajów, tak? I nie ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście jak zwykle anonimowo. Otóż jeżeli chodzi o chińskie dostawy do Iranu, to rzecznik ambasady powiedział, że rozsądnie i odpowiedzialnie traktujemy eksport produktów wojskowych i ściśle kontrolujemy eksport artykułów podwójnego zastosowania. Ale nie powiedział, że nie wysyłają, tylko że ściśle kontrolują. Czyli jeżeli jest to pod kontrolą, krótko mówiąc. Natomiast w tej chwili jest tak, że z drugiej strony mamy Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie, które starają się permanentnie nakłonić Chiny do odegrania większej roli dyplomatycznej. Następca tronu Arabii Saudyjskiej zadzwonił do Xi Jinpinga, żeby rozmawiać o wojnie. Co więcej, Arabia Saudyjska prosiła Chiny o wywieranie presji na Iran, żeby powstrzymał się od ataków na królestwo. Trzeba pamiętać, że Arabia Saudyjska jest wielkim partnerem gospodarczym Chin i vice versa, prawda? Chiny, Arabii, prawda? Tutaj są wzajemne inwestycje na dziesiątki miliardów dolarów. Co więcej, trzeba przypomnieć, że w 2023 roku Chiny pomogły sfinalizować otwarcie stosunków dyplomatycznych między Iranem a Arabią Saudyjską, tak? No i Chiny są postrzegane w Riyadzie jako strona zaangażowana w stosunki między Arabią Saudyjską i Iranem. Tak to zostało skomentowane. Mamy Pakistan, który gościł jedną rundę rozmów pokojowych, który również liczy w tej chwili, zwraca się do Chin prośby o przyspieszenie negocjacji. 31 marca zresztą Chiny i Pakistan wydały pięciopunktowe oświadczenie wzywające do natychmiastowego zawieszenia broni, rozmów pokojowych, ochrony terenów cywilnych i otwarcia cieśniny Ormus, no i oczywiście poszanowania Karty Narodów Zjednoczonych. 8 kwietnia jeszcze premier Pakistanu dziękował pięciu krajom w poście właśnie za pomoc sfinalizowaną porozumienia o zawieszeniu broni. Chiny były zresztą na czele tej listy. Jednakże w tej chwili priorytety, jak twierdzą analitycy Pekinu w Zatoce, są bardzo praktyczne. Chiny chcą niezawodnego dostępu do surowców energetycznych i bezpiecznych rynków zbytu dla swojego eksportu. I to jest priorytet Chin, tak? I one będą, jeżeli uznamy, że to jest priorytet Chin, łatwiej jest zrozumieć ich działania, również służące temu, żeby a. nie dać się wmanewrować w konflikt po żadnej ze stron, b. nie tracić jednak relacji ani na przykład z Saudyjczykami, ani z Irańczykami, tak? Krótko mówiąc, to ładnie zostało podsumowane dzisiaj przez jednego z analityków, który powiedział, że nie chcą traktować wyzwań bezpieczeństwa innego regionu jako własnych problemów. Ja się z tym w 100% zgadzam. Znaczy, obserwując to, co Chiny robią, to właśnie w ten sposób się w ten konflikt angażują, nie angażując. Czyli krótko mówiąc, bez względu na to, jak się zakończy, Chiny jak gdyby zachowają swoją pozycję w Zatoce. Różnica jest tylko taka, że będą w jeszcze większym partnerem gospodarczym chociażby dla Emiratów Arabskich czy dla Arabii Saudyjskiej. Tym bardziej, że Chińczycy mają duże zdolności na przykład do odbudowy infrastruktury, która została tam uszkodzona czy też zniszczona na przykład w Emiratach Arabskich. I nie jest wykluczone, że się te dwa państwa w tej sprawie dogadają. A to już zupełnie inna historia. Proszę Państwa, kolejny temat, no to musimy o tym opowiedzieć chociażby dla porządku. Otóż Stany Zjednoczone wycofują 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec w związku z tym, że Donald Trump obraził się na kanclerza Friedricha Merza w kwestiach dotyczących wojny Stanów Zjednoczonych w Iranie. Decyzja Trumpa notabene została skrytykowana przez republikańskich kongresmenów, którzy twierdzą, słusznie zresztą, że redukcja sił amerykańskich wysyła Rosji niewłaściwy sygnał. No, dla kogo niewłaściwy? Dlatego właściwy dla Rosji, na przykład bardzo właściwy. Tutaj główny rzecznik Pentagonu ogłosił, że tę decyzję, że jest ona następstwem dokładnego przeglądu rozmieszczenia sił zbrojnych w Europie. Powiedział, oczekujemy, że wycofanie zostanie zakończone w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. No, na początku tego tygodnia Trump opublikował informację, że administracja dokonuje przeglądu swojej obecności wojskowej w Niemczech, która jest siedzibą dowództwa europejskiego i dowództwa Afryki, i wkrótce podejmie ostateczną decyzję w sprawie ewentualnych zmian. No więc w sobotę niemiecki minister obrony Boris Pistorius powiedział, że decyzja Stanów Zjednoczonych nie była zaskoczeniem. Przewidywano, że USA mogą wycofywać wojska z Europy, w tym Niemiec. Przypomniał, że w kraju stacjonuje prawie 40 tysięcy żołnierzy amerykańskich, w tym m.in. w Ramstein i we Frankfurcie. Pistorius powiedział, że obecność wojsk amerykańskich w Europie, a zwłaszcza w Niemczech, służy interesom zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i naszym. Jedno jest jasne, jeśli chcemy zachować transatlantyckie relacje, musimy wzmocnić europejski filar NATO i Niemcy są na dobrej drodze. No, prezydent Trump w ostatnich tygodniach skrytykował kilku europejskich sojuszników, w tym Niemcy, za to, co określił jako niewystarczające wsparcie dla wojny w Iranie, którą Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce, to na szczęście wszyscy pamiętają, rozpoczęły pod koniec lutego. Merz kiedyś dążył do bliskich relacji z Trumpem, to było dawno, dawno, dawno temu, czyli z rok temu. Natomiast no, napotykał w tym na początku tylko przeszkody wewnętrzne, bo niemieccy wyborcy generalnie są, Trump jest mocno niepopularny. Natomiast w poniedziałek, przemawiając do niemieckich licealistów, kanclerz powiedział, że irańscy przywódcy upokorzyli Stany Zjednoczone. Merz powiedział również, że Amerykanie oczywiście przystąpili do tej wojny w Iranie bez żadnej strategii. Tu się z nim zgadzam. Zwłaszcza, że Irańczycy są ewidentnie bardzo biegli w negocjacjach, a raczej bardzo biegli w nienegocjowaniu. To też prawda, no to Europejczycy to wiedzą po JCPOA, tak? Rzeczniczka NATO powiedziała, że organizacja współpracuje z USA, żeby zrozumieć szczegóły tej zmiany, czyli tego wycofania. Ta korekta podkreśla potrzebę większych inwestycji Europy w obronność. Jesteśmy przekonani o naszej zdolności zapewnienia odstraszania i obrony w miarę postępującego procesu zmierzającego do silniejszej Europy w silniejszym NATO. Wysoki rangą urzędnik Departamentu Obrony, jak zwykle anonimowy, powiedział, że uwagi Merza nazwał niewłaściwymi i nieprzydatnymi. Planowane wycofanie sił jest zgodne z dążeniem administracji Trumpa do odwrócenia uwagi od Europy i skupienia się na półkuli zachodniej. Tutaj apelowaliśmy do nich o praktyczne, biznesowe podejście do budowania NATO pod przewodnictwem Europy. Nie posłuchali tej rady i oto rezultat. No więc to jest w sumie, to jest tak, że to ogłoszenie wpływie na brygadową grupę bojową, jak to jest określone, cokolwiek to nie znaczy, która już została rozmieszczona w kraju. Batalion artylerii dalekiego zasięgu, który ma przybyć jeszcze w tym roku, a potencjalnie także na dodatkowe wojska. Urzędnicy nie sprecyzowali, ilu żołnierzy amerykańskich pozostaje w Niemczech lub gdzie indziej w Europie po wycofaniu 5 tysięcy. W sumie usunięcie tych jednostek przywróci amerykańskie siły zbrojne do poziomu niespotykanego w Europie od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. Zmiana ta jest krytykowana przez niektórych kongresmenów, tutaj, którzy zażądali administracji przedstawienia szczegółowego planu przed obniżeniem liczby personelu wojskowego w Europie poniżej 76 tysięcy. To akurat senator Roger Wicker i kongresmen Mike Rogers, republikański przewodniczący Komisji do spraw Sił Zbrojnych Senatu i Izby Reprezentantów, wydali w sobotę rzadkie wspólne oświadczenie, w którym sprzeciwili się tej decyzji, wezwali Pentagon do podjęcia działań w ramach swoich komisji nadzorczych. Tutaj napisali coś takiego. Przedwczesne zmniejszenie amerykańskiej obecności w Europie, zanim potencjał sojuszników NATO zostanie w pełni wykorzystany, grozi osłabieniem odstraszania i wysłaniem niewłaściwego sygnału Putinowi. Zasugerowali, że zamiast wycofywać 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec, przesunąć ich na wschód, czyli do nas. Proszę bardzo, o ile, proszę Państwa, to nie jest jakaś tam jednostka logistyczna, prawda, pralnie, kucharze, i chociaż, proszę Państwa, też się przydadzą, jak najbardziej. W każdym razie w piątkowym oświadczeniu jeszcze senator Jack Reed, czołowy demokrata w Senackiej Komisji Sił Zbrojnych, wezwał Trumpa do cofnięcia decyzji, powiedział o osłabieniu naszej obecności wojskowej w Europie w czasie, gdy siły rosyjskie nadal atakują Ukrainę i nękają naszych sojuszników, jest bezcennym darem dla Putina i sugeruje, że amerykańskie zobowiązania wobec naszych sojuszników zależą od nastroju prezydenta. Znaczy, powiem Państwu tak, nie mam oficjalnej wypowiedzi Putina, ale mogę z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że brzmi ona coś w guście "Balszuje spasiba". Tak? No tak, dobrze, już nie będę dalej, proszę Państwa, opowiadał, bo nie wiadomo, może jeszcze tutaj się YouTube'owi nie spodoba. Ja się tak podziękował, tak? Tak, da wstrzyć. W każdym razie Krasnow. To jeszcze powinien dodać małymi literkami. W każdym razie, no oczywiście jest to, proszę Państwa, wielki prezent. Znaczy, to jest tak, że co prawda 5 tysięcy to nie jest 12 tysięcy, które chciał wycofać poprzednio, w poprzedniej kadencji. Mało kto o tym pamięta. Właśnie wtedy notabene Marco Rubio, co jest chichotem historii, doprowadził do przyjęcia tej ustawy, która zakazuje Trumpowi bez zgody kongresu wycofania się z NATO. Więc wtedy 12 tysięcy. Więc te 5 tysięcy jakoś tam specjalnie dużo nie robi jeszcze. Natomiast oczywiście sygnał dla Rosji jest ewidentny. Znaczy, to jest tak, że, Państwa, ja jeszcze raz powtarzam, że największym, to co robi w tej chwili Trump, czyli rozmontowując NATO i sojusz transatlantycki, a zauważmy, że w tym sojuszu Trump niespecjalnie był oddany idei obrony na przykład Ukrainy, prawda, co robią wspólnie państwa natowskie, europejskie, natomiast jest niezwykle oddany jak gdyby brania udziału w napastniczych wojnach państwa położonego tam, gdzie chce, i próbuje jeszcze w to wciągnąć Europę. I się jeszcze obraża, że sojusz obronny, który miał bronić Europy, nie realizuje celów Jahunatana i jego wesołej tej drużyny tych Benświrów, tak? No dobrze, ale to już jest zupełnie inna historia. W każdym razie to jest sprawa Europy. No ja mówię, no dla Rosji jest to... Państwa, pamiętajcie Państwo jeszcze o jednej rzeczy. NATO to jest jednym z podstawowych celów NATO, wbrew pozorom, nie jest prowadzenie wojny. Jednym z podstawowych celów NATO jest odstraszanie. Czyli krótko mówiąc, komunikat do Rosji, że jeżeli Rosja spróbuje na NATO napaść, to koszty, które poniesie, będzie takie, że ich nie stać, tak? Nawet na kredyt. Nawet jak im tam Xi Jinping pożyczy coś, to albo Kim, to dalej ich nie stać, tak? Że państwo zostanie zniszczone, armia zostanie przetrzebiona i nawet jeżeli osiągnie jakieś sukcesy początkowe na polu bitwy, to w jakimś średnim okresie, a i nawet w krótkim, prawda, może się okazać, że tam kamień na kamieniu nie zostanie, przynajmniej z większości przemysłu i z większości jednostek wojskowych, tak? Taki jest cel NATO. A gdyby się doszło do ewentualnie sprawdzenia, czyja głowica jest lepsza, no to NATO jest w stanie odpowiedzieć nawet w tym komponencie europejskim tak, że co prawda może Europy już nie będzie, ale Rosji też nie będzie. Więc i to jest jak gdyby odstraszanie, tak? To jest coś, co ma mieć każdy kolejny rosyjski generał czy przywódca w głowie, próbując napaść na NATO. Więc każdy komunikat, który mówi, że NATO już nie ma, NATO się rozwiąże, NATO wycofujemy się z NATO, zabieramy, bo nie dość entuzjastycznie NATO chce pomagać wojną tamtemu krajowi, który zajmuje się głównie rozpoczynaniem kolejnych wojen, napastniczych zresztą dodajmy, no to jest jakby no, największy prezent dla Putina. Więc Putin osiąga w tej chwili jedno z największych zwycięstw, które Rosja by sobie po II wojnie światowej, tak naprawdę będzie to kolejne wielkie zwycięstwo, jeżeli dojdzie do rozpadu albo jakiegoś ubezwłasnowolnienia NATO. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny. Temat kolejny to jest, chciałem opowiedzieć o spotkaniu dzisiaj w Armenii, ale stwierdziłem, że powiem o czymś bardziej, o Armenii powiemy sobie jeszcze jutro, bo w Armenii w tej chwili obradują państwa europejskie, ale będziemy mieli inny, kolejny temat. Proszę Państwa, mamy otóż sukces rebeliantów w Mali. W Mali, w Tesalit, armia malijska i rosyjskie, i wojska rosyjskie z Korpusu Afrykańskiego opuścili w piątek jeszcze kluczowy północny bastion Tesalit, bazę, która była kluczową bazą właśnie do utrzymania kontroli wojskowej nad północą kraju. Natomiast siły powstańcze zaciśniły swoją kontrolę nad północną częścią Mali. Wycofanie się z Tesalit jest to poważny cios dla rządzącej hunty, która teraz musi stawić czoła z jednej strony na północy sojuszowi Tuaregów, czyli separatystów tuareskich, właściwie to ruchu narodowo-wyzwoleńczego, który chce oderwania północy Mali od Mali. Natomiast w centrum i na południu głównie bojowników organizacji dżihadu, w tym organizacji JNIM, organizacji Al-Kaidy. W każdym razie bojownicy frontu wyzwolenia Azawadu, dowodzeni przez Tuaregów i właśnie grupy Al-Kaidy, skoordynowali ataki mające na celu destabilizację kontroli wojskowej w całym kraju. W ubiegły weekend, jak powiedziałem, odszedł do Jerozolimy minister obrony Sadio Kamara i też rebelianci zajęli północne miasto Kidal, kluczowe północne miasto Kidal, potencjalną stolicę zresztą tego Azawadu. Urzędnik Frontu Wyzwolenia Azawadu, czyli FLA, poinformował, że wojska rządowe wycofały się na południe z Tesalit, pozostawiając bazę, która niegdyś była uważana za fundament obrony północy. Źródła bezpieczeństwa potwierdziły, że baza została ewakuowana przed wkroczeniem rebeliantów i że siły rosyjskie również wycofały się z bazy. Tam znajduje się lotnisko, pas startowy, no i dominująca pozycja na pustyni Tesalit, prawda? To jest miejsce, które umożliwia, jeżeli się ma lotnictwo albo drony, obserwację rozległych terenów Sahary i kontrolowanie tak naprawdę tego terenu. Siły malijskie opuściły również pobliską bazę Augelhok, jeszcze bardziej odsłaniając właśnie się na północy. Co więcej, Al-Kaida nałożyła blokadę na stolicę Mali, czyli Bamako, ograniczając tak naprawdę ruch ciężarówek i zwiększając presję na rząd. Skoordynowana ofensywa stanowi najbardziej intensywny akt przemocy od prawie 15 lat, sygnalizując niebezpieczną zmianę trajektorii konfliktu. Przywódcy rebeliantów przysięgli odbić północ i obalić huntę, która przejęła władzę w wyniku zamachu stanu w 2020 i 2021 roku, czyli najpierw był zamach stanu, a później zamach zamachu, tak? Mali wraz z regionalnymi sojusznikami z Sahelu w ostatnich latach zacieśniło więzi z Rosją, jednocześnie dystansując się od byłej potęgi kolonialnej, czyli od Francji. No i ten powstający sojusz powstańców w tej chwili sugeruje, że będziemy mieli dużą zmianę jakościową w centrum Sahelu, tym bardziej, że tutaj Tuaregowie, trzeba pamiętać, są popierani przez Algierię i być może w ten sposób przez Francję. Natomiast dżihadyści z Al-Kaidy są... No właśnie, przez kogo są popierani dżihadyści z Al-Kaidy? No pewnie przez samą Al-Kaidę, co tego nie ma wątpliwości. Największym wrogiem potencjalnie tego JNIM jest państwo islamskie, ale moim zdaniem idzie im się dogadać, że tak powiem, wspólnie. Jeżeli się dogadają, to będzie to oczywiście historyczne wydarzenie. Natomiast w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że to jest kwestia czasu. Jeżeli nie dojdzie do jakiegoś cudu, a tam z cudami w tej części Afryki jest słabo, to jednak nie jest Lewant, to prawdopodobnie Bamako upadnie, tak? Chyba że Rosjanie będą w stanie wysłać tam takie siły, które będą zdolne do przełamania tego oblężenia. Nie sądzę, Rosja sobie nie może pozwolić na wyjęcie paru tysięcy co najmniej żołnierzy, którzy musieliby tam się pojawić, to ze sprzętem i to niezłym sprzętem, żeby sobie próbować poradzić jednak czy z Tuaregami na północy, czy właśnie z Al-Kaidą na południu. Proszę Państwa, i to jest już ostatni z tych tematów bieżących. Dzisiaj, teraz przechodzimy do części edukacyjnej. Przypominam Państwu, o 19.30 mamy live'a, tak? Otóż, proszę Państwa, w części edukacyjnej opowiemy sobie dzisiaj o Tuaregach. Tuaregowie, proszę Państwa, kto to jest? Co to są w ogóle Tuaregowie? Mówimy o Tuaregach, prawda, o Azawadzie, więc powiedzmy sobie no, słów kilka więcej. No więc, proszę Państwa, generalnie Tuaregowie, którzy znani są też jako błękitni ludzie czasami, to berberskojęzyczna, tradycyjnie pastersko-nomadyczna ludność Sahary i Sahelu. Zamieszkają oni przede wszystkim Mali, no to już wiemy na pewno, Niger, Algierię, Libię, Burkina Faso. Również ich małe wspólnoty są w innych państwach regionu. Sami nie nazywają się Tuaregami, tylko Kel Tamaszek, prawda? Czyli ludzie mówiący językiem Tamaszek. I to warto o tym wiedzieć, prawda? Czyli Kel Tamaszek. Bo możecie Państwo znaleźć coś takiego w jakichś artykułach, nie będziecie Państwo wiedzieli, o co chodzi, czy chodzi o jakąś inną grupę, nie, to właśnie chodzi o tych, których my nazywamy Tuaregami, prawda? Czyli Kel Tamaszek. W zależności od regionu mówi się o, jeżeli chodzi o język, to jest to język Tamaszek, Tamahak, Tamadżek, czy Tawalemet. Odmiany różne tej samej grupy. Tuaregowie są w większości muzułmanami sunnickimi. Natomiast bardzo silnymi naleciałościami lokalnymi, zwyczajowymi, społecznościowymi. Tak. No, otóż, Państwa, no, generalnie jeśli chodzi o Saharę, no to Saharę, prawda, nam się wydaje, że jest, bo gdzie mieszkają, prawda, że jest to pustka. O, to jest dobry, proszę Państwa, dla miłośników. Tuaregowie są, to jest fajny temat dla miłośników Diuny. Natomiast dla Tuaregów jest to przestrzeń dróg, studni, pastwisk, szlaków, karawan, które trzeba chronić lub wręcz przeciwnie, jak nie zapłacą, punktów handlowych i również budowy relacji politycznych. Generalnie Tuaregowie przez stulecia zajmowali się handlem transsaharyjskim, czyli przewozili sól bądź pobierali opłaty, tak? Sól, daktyle, zboże, skórę, metale, niewolników, jak również później zajmowali się sprzedażą towarów kolonialnych. Takie miasto, które były wielkimi miastami handlowymi jak Timbuktu, Gao czy Agadez, były takimi punktami no, wielkich powiązań gospodarczych i kulturowych. Po pierwsze, jeżeli chodzi teraz o elementy funkcjonowania Tuaregów, trzeba pamiętać tak, że ich mobilność, to, że znajdują się, że są nomadami, wcale nie oznacza, prawda, no bo tam się w rozwoju społeczeństw, prawda, mówi się o tym, że w pewnym momencie ludność właśnie ta wędrowna stała się osiadła i to było kolejnym postępem, etapem postępu cywilizacji. No w tym przypadku chodzi o to, że mobilność nie jest zacofaniem, tylko jest strategią przetrwania w środowisku, gdzie są ograniczone zasoby. Po drugie, podstawą władzy Tuaregów była najczęściej kontrola nad studniami, no i pastwiskami, prawda? I oczywiście ostatnia rzecz, trasami, którymi poruszały się karawany. No i po trzecie, społeczeństwo tuareskie jest bardzo wewnętrznie zróżnicowane. Obejmuje rody arystokratyczne, rzemieślników, duchownych, często dawnych niewolników i jeszcze na dodatek społeczności powiązane z Tuaregami, ale nie uważające się same za Tuaregów, prawda, czyli Keltaszek. Jaka jest struktura społeczna Tuaregów? No więc przede wszystkim to jest społeczeństwo hierarchiczne. Mówi się o grupach wojowniczo-arystokratycznych, pasterskich, religijnych, rzemieślniczych oraz podporządkowanych. Natomiast to nie jest statyczny obraz plemienia. Tak? Poszczególne konfederacje i rody różnią się między sobą, układ zależności między nimi zmienia się w czasie. Jest bardzo często jednym z bardziej znanych elementów kultury Tuaregów jest zasłona męska, często kojarzona z takim niebieskim turbanem. W wielu społecznościach to właśnie mężczyźni, a nie kobiety zakrywają twarz. I to jest faktem do tego stopnia, że nawet taki jeden, który był kiedyś właśnie we władzach Mali, on cały czas miał zakrytą twarz. No, ta zasłona oczywiście miała znaczenie praktyczne, chroni przed piaskiem, słońcem, ale też ma znaczenie społeczne i symboliczne, wiąże się z dorosłością, godnością, skromnością i statusem. Uwaga, tutaj co prawda no, Tuaregowie są sunnitami, ale nie są, znaczy ich ta sunna jest specyficzna, na przykład no, w sunnie tradycyjnej, tej, a szczególnie tej wahhabickiej, zabrania się na przykład muzyki. Tutaj muzyka, poezja, tradycja ustna jest elementem, no, jakby rdzeniem kultury. To jest, w tej chwili Tuaregowie posługują się i posługiwali pismem Tifinagh, które ma korzenie berberskie. Jeżeli chodzi o taki nurt, jeżeli Państwo znacie Desert Blues, prawda, czyli tak pustynnego bluesa, prawda, który jest pochodzi z Afryki, możecie Państwo znaleźć też na Zachodzie, pochodzi tak naprawdę z Mali i Nigru, to jest właśnie muzyka właśnie tuareska. Co więcej, jeżeli chodzi o relacje rodzinne, to silna pozycja kobiet w porównaniu z wieloma innymi społecznościami regionu. Kobiety odgrywają ważne role w przekazie genealogii, poezji, majątku. Chociaż znowu trzeba pamiętać, że tutaj są bardzo duże różnice pomiędzy grupami. No jeśli chodzi o to, jak bardzo ważny wpływ na Tuaregów miała kolonizacja francuska, francuska ekspansja kolonialna w XIX i XX wieku zmieniła stosunki również społeczne i gospodarcze w Sahelu. Kolonialne państwo próbowało kontrolować mobilność, czyli krótko mówiąc eliminować nomadów na rzecz ludności osiadłej, bo ją łatwiej opodatkować, narzucić administrację terytorialną oraz oczywiście podporządkować sobie lokalne elity. Co więcej, nowoczesne granice to granice kolonialne. One przecięły dawne obszary imigracji i handlu, i więzi politycznych. Po dekolonizacji znaleźli się w wielu państwach, prawda? Bo przecież to jest Algieria, Niger, Mali, prawda? Libia, Burkina Faso. Co więcej, Mali i Niger są rządzone z południowych stolic przez elity osiadłe, rolnicze, administracyjne. Natomiast dla nich północ jest tylko i wyłącznie peryferium, gdzie dla znowu Tuaregów jest to centrum świata. Więc Tuaregowie nie stworzyli jednego własnego państwa, zostali rozdzieleni między państwa. No więc w tej chwili trzeba pamiętać, że zwłaszcza w 70. i 80. latach ubiegłego wieku mieliśmy wielkie susze w Sahelu, które zniszczyły pasterstwo, wymusiły wielką migrację do miast, głównie w Algierii i Libii i również doprowadziły do militaryzacji młodych Tuaregów. Wielu z nich, na przykład on w Sahelu na przykład bardzo chętnie rekrutował Muammar Kaddafi. No więc potem część tych ludzi powróciła do Mali, do Nigru, co spowodowało, to byli ludzie wyszkoleni, w armiach, uzbrojeni często i też z podniesioną, powiedzmy, świadomością tożsamości czy odrębności narodowej. W związku z tym zarówno w Mali, jak i w Nigrze rozpoczęły działalność ruchy zbrojne, które domagają się autonomii, uznania politycznego czy dostępu do zasobów. W sumie w Mali i w Nigrze dochodziło do rebelii tuareskich w latach 60., 90., na początku XXI wieku i wreszcie po 2011 roku. No, podstawowa motywacja była prosta, no to wiadomo, że marginalizacja ekonomiczna, represje wojskowe, niedotrzymane porozumienia pokojowe, no ale też kryzysy ekologiczne oraz spory właśnie z miejscową ludnością zarówno z północy, jak i z południa. No i mamy, proszę Państwa, koncepcję Azawadu. Państwa, otóż Azawad jest to nazwa używana przez ruchy separatystyczne, czyli niepodległościowe, na określenie północnych obszarów Mali. Obejmuje przede wszystkim regiony Kidal, Gao, Timbuktu, na szerszej symbolice także przestrzeń saharyjsko-sahelską, prawda? Związaną z Tuaregami, Arabami, Songajami, Fulani, innymi społecznościami północy. Więc Azawad nie jest wyłącznie państwem Tuaregów. Tutaj na tym terytorium żyje wiele różnych grup etnicznych i społecznych. Zresztą część z nich odrzuca projekt niepodległościowy. Więc no, najważniejszą organizacją separatystyczną jest Narodowy Ruch Wyzwolenia Azawadu, czyli MNLA. Powstał w 2011 roku. Jego celem jest utworzenie świeckiego, niezależnego państwa Azawad na północy Mali. MNLA składa się głównie z Tuaregów i dąży właśnie do niepodległego Azawadu, obejmującego m.in. właśnie Timbuktu, Kidal i Gao. No więc w roku 2012, który był rokiem przełomowym dla tego ruchu, po upadku Kaddafiego w Libii, do Mali wrócili uzbrojeni bojownicy i wywołali rebelię. MNLA rozpoczęło ofensywę przeciwko państwu malijskiemu. W tym samym czasie w Mali doszło do wojskowego zamachu stanu, który dodatkowo osłabił rząd centralny. W kwietniu 2012 roku MNLA ogłosiło niepodległość Azawadu, natomiast sam projekt po pierwsze nie został uznany międzynarodowo, po drugie MNLA nie kontrolowało skutecznie zdobytego terytorium i po trzecie jeszcze na północy Mali konkurencją były organizacje dżihadu, takie jak Ansar al-Din, Akim, prawda, czyli Al-Kaida Islamskiego Magrebu i Mujao. Więc początkowo część aktorów zbrojnych walczyła przeciwko temu samemu przeciwnikowi, czyli państwu malijskiemu. Natomiast no, MNLA deklarowało świecki nacjonalizm Azawadu, natomiast dżihadyści chcą Emiratu Islamskiego. I tak naprawdę organizacje dżihadu szybko wyparły MNLA z ważniejszych miast na północy. W 2013 roku wobec takiego obrotu sprawy dochodzi do interwencji francuskiej, operacji Serval, która pomogła odbić główne miasta północy spod kontroli dżihadu. Natomiast problem polityczny Azawadu pozostał. Tak? W 2015 roku dochodzi do podpisania porozumienia na rzecz pokoju i pojednania w Mali. To jest, nazywamy to porozumieniem algierskim, więc jak Państwo zobaczycie, będzie napisane gdzieś porozumienie algierskie, to chodzi o to z 2015 roku. To jest, ono miało zakończyć konflikt między rządem Mali, ugrupowaniami prorządowymi, no i koalicją ruchu Azawadu. Porozumienie przewidywało decentralizację, większy udział północy w instytucjach państwowych, integrację części bojowników z siłami bezpieczeństwa oraz rozwój gospodarczy regionów północy. W praktyce nie wdrożono tego. Dla Bamako to był ryzyko federalizacji albo utraty kontroli nad północą był zbyt duży, żeby tam inwestować pieniądze. Dla ruchów Azawadu problemem było to, że porozumienie nie dawało ani autonomii, ani niepodległości. Natomiast również nie dawało bezpieczeństwa. To rozbrajanie żołnierzy tuareskich versus działalność dżihad i zresztą również wielka przestępczość transgraniczna. Pamiętajmy, że to są teraz wielkie trasy ruchu przemytu po prostu z Libii na południe, prawda, i z południa też w kierunku Libii czy Algierii. W każdym razie ostatni jak gdyby etap to jest współczesny, to jest po zamachach stanu w Mali w 2020-2021 władzę przejęła junta wojskowa. Mali oddaliło się od Francji, partnerów zachodnich, zbliżyło do Rosji. Zaproszono grupę Wagnera, która się akurat w tym czasie przekształciła nam w Afrika Korps, prawda, czy Korpus Afrykański. W 2023 roku junta wyprosiła misję pokojową ONZ i państwo malijskie natomiast rozpoczęło ofensywę na rzecz odzyskania kontroli nad północą. W 2023 roku Kidal zostało odbite przez siły rządowe i Rosjan. W styczniu 2024 Mali formalnie zerwało porozumienie pokojowe, oskarżając rebeliantów o jego łamanie i wskazując na napięcia z Algierią, która notabene była mediatorem procesu pokojowego. No więc w 2024 i 2025 roku konflikt wszedł w nową fazę, dawni aktorzy separatystyczni zreorganizowali się, co więcej poprawili swoje relacje z lokalnymi dżihadi i w tej chwili doszło właśnie do dużej fali skoordynowanych ataków, w której Al-Kaida skoordynowała te ataki właśnie separatystami z Azawadu, co może skutkować ogłoszeniem niepodległości przez właśnie Azawad. No więc mamy, proszę Państwa, w każdym razie teraz, jeżeli chodzi o polityczny aktywizm, no to mamy no, po pierwsze oczywiście zbrojny separatyzm, prawda, czyli walkę narodowo-wyzwoleńczą. Po drugie, no, przynajmniej autonomizm, prawda, czyli dążenie do przynajmniej autonomii w ramach państwa malijskiego, jeżeli nie jest pełna niepodległość. No, trzecia kwestia to jest aktywizm społeczny i kulturalny, czyli ochrona języka tamaszek na pewno, edukacja, uprawnienia dla pasterzy, dostęp do wody, zabezpieczenie tras imigracyjnych, przeciwdziałanie dyskryminacji. To są wszystko działania działania w tej chwili Tuaregów. No i czwartą formę to jest diaspora polityczna, gdzie jest również duża grupa Tuaregów, na przykład w Ameryce Północnej, w Stanach, w Algierii, w Libii, w Europie, którzy starają się nagłośnić sprawę Azawadu i niepodległości Azawadu jako problemem no, prawa do samostanowienia. Także tak to mniej więcej w tej chwili wygląda. Natomiast no, oczywiście mamy potężne problemy, prawda, ale to już jest o tym powiedziałem. Trzeba pamiętać, że to jest tak właśnie ładnie ktoś napisał, że ci szczególnie młodzi Tuaregowie, którzy bardzo często emigrują, a potem wracają na swoje rodziny, do swoich rodzinnych terytoriów, prawda, to wracają ze świata cyfrowego bardzo często do świata no, nomadycznego i powiedzmy osadzonego też trochę w realiach, powiedzmy, wieku XV częściej niż XXI, więc tutaj jest to ciekawe, jak to się będzie kształtowało. W każdym razie postrzeganie Tuaregów tylko jako nomadów, prawda, romantycznych, którzy się przemieszczają gdzieś tam w tych swoich błękitnych strojach. Notabene tak na marginesie, od razu Państwu powiem, przepraszam, to jest taka tylko ciekawostka, jak się Państwo tam pojechali, to proszę za każdym razem, jak Wam sprzedają niebieską chustę, weźcie, pośnijcie palec i sprawdźcie, pomaszcie ją najpierw, zobaczcie, czy Wam nie zostaje na palcu, ponieważ no, klasycznym sposobem na robienie, że tak powiem, turystów jest branie białych, zupełnie białych, no bo farbowanie jednak na niebiesko jest możliwe oczywiście, tylko że to jest proces kosztowny i tak jak przy każdym farbowaniu, szczególnie na trwałe, żeby to zrobić. W związku z tym dużo taniej jest wziąć wkład z długopisu, rozpuścić go w wodzie i potem w ten sposób robić chusty. To się, proszę Państwa, później, jak się Państwo winiecie taką chustą, powoduje, że rzeczywiście o Was będzie można powiedzieć, że jesteście niebieskimi ludźmi, bo potem trzeba z siebie ten tusz zmywać, prawda? Nie mówiąc o tym, że ze wszystkich innych ubrań. Bo on się pod wpływem ciepła i potu się po prostu oczywiście rozpuszcza. Tak, no tak na marginesie a propos błękitnych ludzi. Także to, proszę Państwa, w skrócie opowiedzieliśmy sobie o Tuaregach, o tym, kim są i jak na czym polega ich aktywność polityczna, gdzie występują. W tej chwili można powiedzieć, że na pewno jest to ruch niejednolity na pewno, ale w przeważającej części walczący o niepodległość, przynajmniej na terytorium Mali, a na innych terytoriach to zobaczymy, jak im się uda w Mali. Prawda? Jak będzie niepodległe państwo tuareskie, Azawad, to wtedy zobaczymy, jak się będą pozycjonowały te grupy mniejszościowe w krajach sąsiednich. No dobrze, proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam dzisiaj o live'ie o godzinie 19.30. Dzisiaj będzie live. Porozmawiamy sobie o wielu, wielu ciekawych sprawach. Niektórych na poważnie, niektórych trochę mniej, głównie mniej. Jeszcze na zakończenie reklama. Otóż tak, w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, pisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Proszę Państwa, dziękuję bardzo, ja już się z Państwem żegnam. Pamiętamy, Al-Kilab Tanbahu Al-Kafil At-Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Zapraszam do oglądania, komentowania, szczególnie w tej pierwszej godzinie, to jest bardzo ważne. Im więcej interakcji, im dłużej Państwo też oglądacie, zasada jest, że powinno być powyżej 35 minut, tym bardziej kocha Was algorytm, tak? No i oczywiście pamiętamy, 19.30 spotykamy się dzisiaj na live. Ja już się z Państwem żegnam i do zobaczenia może jeszcze dziś wieczorem.